generalnego Zbigniewa Ziobry.
Wnioskuje o to prokuratura, która chce postawić politykowi PiS-u 26 zarzutów w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. Między innymi chodzi o stworzenie i kierowanie grupą przestępczą.
Były minister, który kilka tygodni temu uciekł z Polski na Węgry i tam otrzymał azyl, odpiera te zarzuty. Twierdzi, że działał na podstawie praw.
Przepychanka pierwszej i drugiej osoby w państwie w sprawie agendy przyszłotygodniowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Prezydent, który ją zwołał, poinformował, że jednym z tematów Rady mają być, tu cytat, wschodnie kontakty towarzysko-biznesowe marszałka Sejmu.
Na co Włodzimierz Czarzasty odpowiedział, że chce, aby Rada zajęła się także relacjami Karola Nawrockiego ze środowiskiem pseudokibiców i jego pracą w Grand Hotelu w Sopocie. Wawrzyniec Zakrzewski.
Marszałek nie ma sobie nic do zarzucenia. Podkreśla, że służby go gruntownie prześwietliły.
Wszystkie moje kontakty zostały sprawdzone od początku do końca.
Włodzimierz Czarzasty odbija też piłeczkę i chce rozszerzenia porządku obrad RBN-u o punkty dotyczące kontaktów Karola Nawrockiego z pseudokibicami i szemranym towarzystwem z Grand Hotelu.
Panie prezydencie, ja jestem czysty, a pan? Porozmawiajmy o tym na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.
RBN nie jest od tego, żeby radzić o czyichś kontaktach, mówi za to wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
Od tego są jednak państwowe służby i prokuratura. Pan prezydent uważa, że od tego jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która zajmuje się sprawami fundamentalnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa całego państwa.
I tym samym zdaniem wiceszefa MON-u Karol Nawrocki naraża siebie i Polskę na śmieszność. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
Rada Bezpieczeństwa Narodowego zbierze się w środę.
O kilka kolejnych lat może opóźnić się budowa tunelu kolejowego pod Łodzią. PKP PLK zerwały wczoraj umowę z dotychczasowym wykonawcą.
Jak mówi wiceprezes spółki Marcin Mochocki, wykonawca nie prowadzi żadnych prac budowlanych i oczekuje za dużo dodatkowych pieniędzy.
W obecnym stanie ten tunel nie zrealizowałby się w ogóle, więc nie mówimy o tym, że coś się przedłuża, mówimy o tym, że znajdujemy się teraz wreszcie w takiej sytuacji, że jesteśmy w stanie uporządkować tę sytuację formalno-prawną na budowie i po przeprowadzeniu inwentaryzacji wyznaczyć realne terminy skończenia tej inwestycji.
Spółka chce znaleźć dwie firmy, które dokończą inwestycje, ale same formalności mogą trwać tu wiele miesięcy.
Tunel miał być gotowy już w 2021 roku. Budowa stoi w miejscu od półtora roku, kiedy na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy.
Zimno może być, zima może być groźna, ale może być też piękna. Setki mieszkańców i turystów przyciąga otoczone lodową taflą Molo w Gdyni Orłowie.
Zatoka wokół zamarzła i przenikającą się fale lodu i falującą mozaikę skry można podziwiać w samym jej centrum.
Jest cudownie, jest przepięknie. Nie możemy się napatrzeć, nie możemy się nachodzić i chodzimy od rana do wieczora i patrzymy na to morze. Przecudne.
Takie nieoczywiste, nieznane. Nie, no jest przepiękny widok, naprawdę.
Można mieć wręcz chorobę lokomocyjną, bo to wszystko tak tańczy.
Zdecydowanie. Przed chwilą się zastanawialiśmy, czy to my na Molo się ruszamy, czy to jednak woda.
Ale widok wyjątkowy.
Tak, zdecydowanie i warty zobaczenia i uwiecznienia.
Z zachwyconymi spacerowiczami rozmawiał trójmiejski reporter TOK FM. Paweł Radzewicz.
Teraz jeszcze pogoda. W całej Polsce dziś opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Obowiązują alerty ostrzegające przed opadami marznącymi i gołoledzią. Wysoko w górach śnieg.
Dzień będzie pochmurny z przejaśnieniami na południu, a na termometrach w ciągu dnia od minus 5 stopni na północnym wschodzie do 1 stopnia w centrum i do 7 miejscami na południu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do dziewiątej, a zaczynamy od przeglądu prasy. Gazeta Wyborcza na czołówce o kolejnym kryzysie w służbie ochrony państwa i o tej sprawie porozmawiamy z moim Państwa gościem. Po ósmej będzie w naszym studiu szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wojciech Czuchnowski pisze, że do niedawna pułkownik Wojciech B., pseudonim Biszkopt, był dumą służby ochrony państwa, służbę jeszcze w Biurze Ochrony Rządu, rozpoczął ponad 20 lat temu. Był w ekipach chroniących ministrów pierwszego rządu PiS w latach 2005-2007, a w następnych latach dostawał najbardziej prestiżowe przydziały. Kierował ekipą chroniącą Zbigniewa Ziobrę, a od jesieni 2023 roku był w grupie obstawiającej szefa MSZ Radosława Sikorskiego. We wtorek Telewizja Republika opublikowała nagranie, na którym oficer zapowiada, że zemści się na Piotrze Nisztorze, dziennikarzu tej stacji, który wcześniej pisał o nim we Wprost. Chodziło o teksty dotyczące dorabiania Biszkopta przy ochronie ściganego za nielegalny handel bronią Pierre'a Dadaka. W lutym 24 roku ówczesna partnerka oficera z zawodu prawniczka nagrała, jak Wojciech B. mówi o Nisztorze. Ja mu nogi połamię batonem, to pałka teleskopowa. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, a potem ropą poleje. Groził też, że zabije psy dziennikarza. Według źródeł wyborczej oficer dzielił się z partnerką nie tylko pogróżkami pod adresem Nisztora, ale też informacjami na temat ochranianych polityków, ich rodzin, zwyczajów i adresów. Takie dane objęte są tajemnicą, a ich ujawnienie samo w sobie jest przestępstwem. Prawniczka nagrywała Wojciecha B. co najmniej od początku 2024 roku. Były to zarówno rozmowy, które prowadzili w domu, jak i telefoniczne. Zdaniem naszych rozmówców na początku lutego pliki z nagraniami przekazała do SOP, co spowodowało zawieszenie funkcjonariusza i wszczęcie wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Zaś w październiku ubiegłego roku został odsunięty od obowiązków, czyli zdjęty z ochrony wicepremiera Sikorskiego. To z kolei miało związek z tym, że była już partnerka zawiadomiła wtedy policję o przemocy domowej ze strony funkcjonariusza i dostała tak zwaną niebieską kartę. Ten temat wykorzystuje do uderzenia w rząd Gazeta Polska codziennie. No i też pojawia się w tym tekście taka sugestia jednego z ekspertów, którego cytuje Gazeta Polska codziennie, że dzisiaj przyszedł czas na rozmowę o ochronie prezydenta Karola Nawrockiego, a najlepszym wyjściem byłoby stworzenie wyspecjalizowanej agencji tylko do ochrony prezydenta. Rzeczpospolita o trzecim kuszeniu Władysława Kosiniaka-Kamysza. Politycy PSL-u mieli znów otrzymać od PiS-u propozycję, by stworzyć rząd techniczny z premierem Kosiniakiem-Kamyszem na czele. Tym razem miał pojawić się argument, że tego chcą Amerykanie, którzy grożą, że nie będą dalej współpracować z szefem MON, jeśli odrzuci ofertę ostatniej szansy i nie stanie na czele rządu, który będzie bardziej proamerykański od gabinetu Donalda Tuska. Próby przyciągnięcia PSL na drugą stronę trwają od wielu lat. Jeszcze w trakcie rządów PiS, podczas jednego z przesileń rządowych, politycy związani z premierem Mateuszem Morawieckim próbowali dokonać zamiany koalicjanta z ówczesnej partii Zbigniewa Ziobry na ludowców. Później były jeszcze co najmniej trzy takie próby. Pierwsza, co całkiem oficjalnie przyznawali politycy trzeciej drogi po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Wtedy Władysław Kosiniak-Kamysz był faktycznie kuszony taką premiera i odmówił. Kolejny raz PiS próbował tuż po wyborach prezydenckich, latem 2025 roku. Wtedy były premier Mateusz Morawiecki, który chodzi w PiS za polityka, który ma najlepsze kontakty z PSL-em, całkiem otwarcie mówił o ofercie dla Kosiniaka-Kamysza, z której ten wtedy nie skorzystał. To było po zwycięstwie Karola Nawrockiego, gdy się wydawało, że rządowy układ drży w posadach. Trzecia próba to już przełom jesieni i obecnej zimy. Politycy PiS mieli dość otwarcie powoływać się na dyplomatów Stanów Zjednoczonych i rzekome oczekiwania administracji Donalda Trumpa. Grozili ludowcom, że Amerykanie odetną ministra obrony narodowej od kontaktów z Pentagonem i Białym Domem, jeśli jeszcze w tym Sejmie nie dojdzie do odwrócenia sojuszy. Ludowcy nie wzięli jednak tych gruźb na poważnie, bo Amerykanie to ulubiony straszak w polskiej polityce, a współpraca szefa MON z administracją Stanów Zjednoczonych przebiega jak na razie bez zarzutu. Na drodze do proponowanego przez PiS odwrócenia sojuszy stoją też bardzo dobre relacje między wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a premierem Donaldem Tuskiem. Do tego ludowcy doskonale wiedzą, jaki los spotkał dotychczasowych sojuszników PiS-u, którzy bez wyjątku zostali wchłonięci albo rozbici przez Kaczyńskiego. Oczywiście to jest też tak, że sam PSL by PiS-owi nie wystarczył, trzeba byłoby się jeszcze dogadać z Konfederacją. No i pytanie, czy PiS naprawdę liczy na realizację któregoś z takich scenariuszy? Zyskuje na pewno już na samym kuszeniu potencjalnych koalicjantów, bo wprowadza ferment w szeregi koalicji rządzącej. Hubert Salik chwilę wcześniej, kilka stron wcześniej w Rzeczpospolitej komentuje te doniesienia. Czy Stany Zjednoczone naprawdę chcą zmieniać rząd w Warszawie na bardziej sobie przychylny? Są tylko dwie możliwości. Jeśli to prawda, mamy do czynienia ze skandalem dyplomatycznym. Inny kraj stara się doprowadzić za pomocą szantażu do zmiany władzy w innym suwerennym kraju, który de facto jest jego sojusznikiem. Natomiast jeśli to nieprawda, to mamy do czynienia z sytuacją bardzo podobną do opisanej w artykule 230 kodeksu karnego, tylko przeniesioną w inny układ relacji. W tej historii mógłby on brzmieć, kto powołując się na wpływy w obcym państwie, albo wywołując przekonanie o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy na korzyść osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Zresztą ten opis wydaje się pasować także do pierwszego przypadku. W każdym z tych wariantów mamy do czynienia z przekroczeniem normy. W Rzeczpospolitej także niezwykle interesujący portret Moniki Jaruzelskiej. W Wigilię Bożego Narodzenia sympatycy Grzegorza Brauna dostali specyficzny prezent. W kanale Moniki Jaruzelskiej pojawił się wywiad z ich idolem, nagrany zresztą tego samego dnia i przebiegał, jak przystało na święta, w miłej atmosferze. Jest pani jedynym dziennikarzem, który w tych okolicznościach przyrody w ogóle pyta mnie o cokolwiek i daje mi szansę ludzkim głosem przy Wigilii odezwać się do państwa, kokietował ją Braun. I szybko się okazało, że ma w tym swój cel, bo kilka minut później złożył jej propozycję. Może pani redaktor da się wybrać w jednym z okręgów, pytał, nawiązując do wyborów do Senatu. No i w trakcie tej długiej rozmowy swoją propozycję powtórzył kilkukrotnie. Córka generała Wojciecha Jaruzelskiego na zaczepki polityka reagowała z uśmiechem. Potem gazeta przypomina jej drogę zawodową. Najpierw praca w twoim stylu w latach 90. Szybko stała się jedną z najbardziej znanych polskich stylistek. Prezentowała autorskie pokazy mody, została nawet wiceprezeską do spraw kreatywnych Deni Kler. W 2018 roku w wywiadzie dla Roberta Mazurka w dzienniku Gazecie Prawnej mówiła, że wszystkie jej wybory życiowe polegały na tym, by uciec od polityki, ale ten tekst ukazał się w dość specyficznym momencie, bo właśnie wtedy Monika Jaruzelska zdecydowała się zostać polityczką. W 2018 roku została jedyną warszawską radną wybraną z listy koalicji SLD Lewica Razem. W 2019 roku miała się znaleźć na listach SLD do parlamentu, co ponoć obiecał jej Włodzimierz Czarzasty, ale to się nie stało. No i w 2019 roku uruchamia kanał Towarzyszka Panienka we współpracy z Super Ekspresem. Dziś ten kanał nazywa się Monika Jaruzelska Zaprasza. Rozmowy są prowadzone przy herbacie, śliwce w czekoladzie i w towarzystwie zwierząt domowych. I jak na rodzinną atmosferę przystało, Jaruzelska gościom raczej nie przerywa. Szybko pojawiły się zarzuty, że nie robi tego nawet wtedy, gdy powinna. Po wejściu na ten kanał można mieć dziś wrażenie obcowania niemalże z partyjnym medium Konfederacji Korony Polskiej. Wśród ostatnich gości kanału, prócz Brauna, był też inny działacz jego partii, Włodzimierz Skalik, czy Samuela Torkowska z Rodaków Kamratów, radykalnej organizacji sympatyzującej z Braunem. Zresztą rodacy kamraci byli też obecni na tym kongresie Brauna w poprzedni weekend. Podobnież Monika Jaruzelska, jedna z panelistek tego kongresu. Inni goście, jeśli nie są powiązani z Braunem, są zazwyczaj o niego pytani. Jednym z wielu przykładów jest niedawna rozmowa z prezenterem telewizyjnym Tomaszem Kamelem na temat charyzmy polityków. Zaczniemy od Grzegorza Brauna. Nie tylko alfabetycznie, ale też dlatego, że wśród naszych widzów, jak nie ma Brauna, to jest odcinek stracony, zagadnęła go Jaruzelska. Na to Kamel odpowiedział: niewątpliwie Grzegorz Braun jest oratorem i ja go widzę w rzymskiej todze przedstawiającej, przemawiającego w Senacie. To jest totalnie ta technika, archetyp mędrca. Zdaniem profesora Rafała Pankowskiego, programy Jaruzelskiej są obecnie bardzo istotnym kanałem dotarcia Grzegorza Brauna do swoich sympatyków. W Gazecie Wyborczej o tym, że Nawrocki uderza w Czarzastego, prezydent Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, aby przeanalizować biznesową biografię Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu. Wiedzą państwo, jaki był ciąg dalszy, przed chwilą o tym mówiliśmy. Kancelaria Sejmu wysłała do pałacu pismo, że skoro tak, no to może kolejne punkty dodamy do tego planu posiedzenia i porozmawiamy o tym, jakie są związki Karola Nawrockiego ze środowiskiem kibolskim, no ale także jak wyglądała praca Karola Nawrockiego w sopockim Grand Hotelu w jego młodzieńczych czy wczesno dojrzałych latach. O tym porozmawiamy z Markiem Siwcem. Po 7.40 szef Kancelarii Sejmu będzie moim państwa gościem, a teraz już zapraszam państwa na informacje. Po informacjach Mateusz Mazzini, dziennikarz, z którym wrócimy do afery Epsteina.
Autopromocja.
biedniejsza i mniej wpływowa. Taka byłaby Polska bez Unii Europejskiej. Mimo to coraz więcej Polaków uważa, że nasz kraj radziłby sobie lepiej poza wspólnotą. Czas odczarować tę antyunijną narrację, powiedzieć, ile Polska zyskała i pokazać, że tu jest Unia.
Od poniedziałku do piątku po 13.15 i 16.40 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama. Elegancki, ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. Prestiż i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2025. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Walentynki w Media Expert. Tu promocji teraz więcej.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp aż 70 cali, bezramkowy design. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej.
Tu włączamy niskie ceny.
Myślisz o stworzeniu biznesu w oparciu o model franczyzowy? Chcesz stać się częścią globalnej marki? Zastanawiasz się, z kim związać swoją przyszłość? Przekonaj się, że franczyza McDonald's to więcej niż rozpoznawalne logo. To jasne standardy, długofalowe wsparcie i realne możliwości rozwoju. Dowiedz się więcej o franczyzie McDonald's. Słuchaj mini audycji od poniedziałku do piątku po 10.30 i 15.00.
Mega okazje w Pepco. Aż do soboty wybrane sztućce i szkło 50% taniej. A od każdego czwartku nowe hity tygodnia. Chcesz odkryć jeszcze więcej nowości? Sprawdź gazetkę na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. I wszystkie kawy Chibo i Eduszo. Drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ciepła woda płynie już do kilkuset budynków w warszawskim Ursusie. Dostawy zostały wstrzymane wczoraj przez awarię sieci ciepłowniczej. Nad ranem awarię udało się naprawić. Szkoły w dzielnicy już wczoraj odwołały jednak lekcje. Wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział, że przedstawi prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ocenę szans i zagrożeń związanych z Radą Pokoju, do której polskiego prezydenta zaprosił przywódca USA Donald Trump. Sikorski mówił o tym w Waszyngtonie. Prezydent na 11 lutego zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zaproszenie do Rady Pokoju ma być jednym z tematów spotkania. Wschodnie prowincje Kuby zostały odcięte od dostaw prądu w związku z wstrzymaniem pracy elektrowni. W kraju pogłębia się kryzys spowodowany brakiem paliw i złym stanem infrastruktury. Kuba jest niemal całkowicie uzależniona od importu paliw potrzebnych do produkcji prądu. Kryzys pogłębił się, gdy władze USA odcięły dostawy ropy naftowej z Wenezueli.
Sport, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Alberto Tomba i Deborah Kompanioni zapalą jutro znicze podczas uroczystości otwarcia igrzysk. Tomba w Mediolanie, a Kompanioni w Cortinie. Tak przynajmniej twierdzi La Gazzetta dello Sport, ale organizatorzy nabierają wody w usta. Tomba i Kompanioni to złoci medaliści olimpijscy w narciarstwie alpejskim. Igrzyska de facto już się rozpoczęły. Z nami pierwsze mecze kardingowego turnieju par mieszanych. Dziś na lód wyjadą hokeistki, a na trasach alpejskich rozpoczęto treningi przed weekendowymi zjazdami. Niestety pechowo jeden z nich zakończył się dla Frederika Müllera. Norweg miał w Bormio groźny upadek i został przetransportowany ze stoku śmigłowcem do szpitala. Medel w tym sezonie ma pecha. W grudniu miał wypadek podczas zjazdu w Valgardenie. Doznał wtedy złamań kilku kręgów i stracił dwa zęby. Manchester City w finale Pucharu Ligi w Anglii zespół Pepa Guardioli po raz drugi pokonał Newcastle, tym razem 3-1. 22 marca w finale na Wembley City zmierzy się z Arsenalem. W Hiszpanii do półfinału Pucharu Króla awansował wczoraj Real Sociedad, pokonując Deportivo Alaves 3-2 oraz Athletic Bilbao, wygrywający z Walencją 2-1. W Niemczech do półfinału Krajowego Pucharu awansował broniący tytułu VfB Stuttgart, pokonał na wyjeździe Holstein Kilonia 3-0. Szlagier tej fazy, czyli mecz Bayernu Monachium z RB Lipsk, odbędzie się za tydzień. We Włoszech do półfinału Coppa Italia awansował Inter, pokonał Torino 2-1. Trener dał odpocząć kilku kluczowym zawodnikom, m.in. Piotrowi Zielińskiemu. Spotkanie rozegrano w Moncy, bo na San Siro organizatorzy szykują się do jutrzejszej ceremonii otwarcia igrzysk. Industria Kielce bez problemów awansowała do finałowego turnieju Pucharu Polski piłkarzy ręcznych. W ćwierćfinale wicemistrzowie kraju pokonali w Opolu Gwardię 32-20, mówi drugi trener Industrii Krzysztof Lijewski.
Byliśmy w określonym składzie tylko 11 zawodników, kontuzjowani zawodnicy, jak i ci, którzy byli najdłużej na Mistrzostwach Europy, dostali od trenera Atalanta troszeczkę odpoczynku od piłki ręcznej. A propos samego meczu, graliśmy dzisiaj falami. Musimy znowu ten timing znaleźć, musimy znowu się dobrze porozmawiać na boisku.
Pozostałe ćwierćfinały w przyszłym tygodniu. Orlen Wisła Płock zagra w Krakowie z AZS-em, Śląsk Wrocław podejmie MKS Kalisz, a MMTS Kwidzyn zmierzy się z Wybrzeżem Gdańsk.
Marznący deszcz wita o poranku mieszkańców w większości regionów w ten czwartkowy poranek. Uwaga na śliskie drogi i chodniki. Na północy także możliwy śnieg. Termometry pokażą dzisiaj najwyżej od minus 5 stopni na północnym wschodzie, około plus 1 w centrum do plus 7 miejscami na południu. W górach może mocniej powiać.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W czwartkowym poranku Radia Tok FM pierwszy gość Mateusz Mazzini, dziennikarz, Gazeta Wyborcza, tygodnik Polityka, także Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Afera Epsteina. Czy to jest przerażająca opowieść o zdegenerowanym bogaczu, jego licznych znajomych, którym dawał okazję do robienia niemoralnych rzeczy? Czy to jest opowieść o przenikliwych służbach rosyjskich, które na elity głównie amerykańskie, ale nie tylko, zastawiają słodkie pułapki, zbierają kompromitujące materiały, które pewnie albo były, bądź mogły być podstawą szantażów? Czy też te dwie historie w tej jednej biografii się przenikają?
No, jedno nie musi wykluczać drugiego, dlatego że myślę, że mamy już chyba wszyscy coraz większą świadomość, że afera Epsteina tak naprawdę nie dotyczyła już tylko Epsteina, albo nawet nie była o nim w takim samym stopniu, w jakim była o wielu innych ludziach, o których czytaliśmy w gazetach, czy potem już w mediach społecznościowych przez ostatnie 20 czy 30 lat. Dlatego że ten rejestr nazwisk, które się pojawiają w odtajnionych przez Departament Sprawiedliwości aktach śledztwa federalnego, no ma coraz większy zakres geograficzny, tematyczny i historyczny, tak? No bo rzeczywiście co chwilę się dowiadujemy o kolejnych korespondencjach wysyłanych na przykład przez Petera Mandelsona, czyli jednego współtwórców Nowej Lewicy Brytyjskiej z połowy lat 90. do Epsteina. Jest tam cała gama brytyjskich polityków, ale są też na przykład bardzo znani amerykańscy intelektualiści, jak Noam Chomsky na przykład, czy Norman Finkelstein, czyli takie osoby, które raczej wpływały na przykład na debatę w naukach społecznych, czy na dominujące narracje na temat takich tematów jak Holokaust, a niekoniecznie były to osoby w jakiś sposób tak w publicznej imaginacji utożsamiane właśnie z życiem elit. Natomiast to, że tam się pojawiają wątki związane z ewentualną współpracą z rosyjskimi służbami, no to w pewnym sensie moim zdaniem przy takim kalibrze działalności, jaką uprawiał Jeffrey Epstein, było nie do uniknięcia.
Tak, bo ja byłoby dziwne, gdyby służby się nie pojawiły.
Byłoby dziwne, gdyby się służby nie pojawiły i dlatego moim zdaniem to tym bardziej jeszcze uprawomocnia historię czy teorię tego, że Jeffrey Epstein nie był w klasycznym tego słowa znaczeniu agentem hodowanym, wyłuskanym z tłumu, uformowanym właściwie przez jedną agencję wywiadowczą, czy to
tylko
było KGB, czy to
dostrzeżone w pewnym momencie, tak, i wykorzystanym, albo też na zasadzie świadczenia sobie wzajemnych usług.
No bardziej to drugie niż to pierwsze, bo moim zdaniem Jeffrey Epstein bardzo szybko uwiarygodnił się wśród różnego rodzaju wpływowych kręgów politycznych i finansowych jako człowiek, który dużo wie i niespecjalnie ma jakieś opory moralne, żeby tą informacją czy tymi informacjami handlować. Bo myślę, oczywiście z całym szacunkiem dla ofiar, które są tutaj najważniejszą chyba częścią tej opowieści, nie możemy nigdy o niej zapomnieć, że to jednak jest afera związana z przestępstwami seksualnymi, gwałtami i wykorzystywaniem nieletnich. No ale Jeffrey Epstein ewidentnie był człowiekiem, któremu zależało nie tylko na tych przyjemnościach seksualnych, czy na zaspokajaniu tych żąd seksualnych, dlatego że on był w takim samym, o ile nawet nie w większym stopniu uzależniony od informacji, od dostępu do tych informacji, co myślę w pewnym sensie stało się w jakimś sensie wiedzą publiczną i dla wielu podmiotów wywiadowczych z różnych krajów jednocześnie było po prostu zbyt głupie, żeby to zignorować, więc moim zdaniem Epstein był takim, nie wiem, niezależnym konsultantem, moglibyśmy go nazwać, jakimś freelancerem, który nie miał oporu przed tym, żeby współpracować z kimkolwiek. Mhm,
czyli opowiadać różnym ludziom różne rzeczy o innych ludziach.
Tak, tak długo jak jemu samemu było to do czegoś przydatne. Moim zdaniem on troszeczkę z tymi agencjami wywiadowczymi na tyle, na ile było to możliwe, oczywiście współpracował jak równy z równym, dlatego że tak jak powiedziałem, jego takim znakiem szczególnym było to, że on nie miał absolutnie żadnych wartości moralnych. Znaczy wyróżniał się tym, że to, co inni może gdzieś trzymali w zakamarkach swoich myśli, swoich pragnień, on mówił głośno, wielkimi literami, a potem to rzeczywiście robił. Dlatego na przykład jak ja rozmawiałem na potrzeby pisania tekstów o Epsteinie z byłymi członkami różnych agencji wywiadowczych polskich i nie tylko, to oni mi też mówili, no Epstein nie był dobrym kandydatem na agenta takiego w klasycznym tego słowa znaczeniu, bo od razu było widać, że on tak bardzo nie ma żadnej moralności, że w każdej chwili może się zerwać z łańcucha i nie zrealizuje jakiegoś celu strategicznego, który byłby mu zadany.
A czego dowiedzieliśmy się o tej aferze? Nie pytam tym razem o fakty, czyli przede wszystkim o nazwiska, bo one elektryzują przede wszystkim opinię publiczną, ale o mechanizmy tej sprawy. Bo już wiemy, że ten przestępczy proceder trwał latami, że służby były ślepe i głuche, że on istniał na widoku publicznym, że Epstein nie był postacią z marginesu elit, tylko z jądra, że utrzymywali z nim regularny, wieloletni kontakt, możni wpływowi tego świata, nawet wtedy, kiedy został skazany za przestępstwa seksualne wobec nieletnich, to nie spowodowało ostracyzmu. Elity chroniły siebie nawzajem, że mamy taką złowrogą triadę, władza, prestiż, pieniądze, samotność ofiar, o których, jak pan powiedział, nie możemy zapominać. No i wreszcie skala degeneracji elit. I tak sobie myślę, że populiści żyją z braku zaufania do elit. Teraz elity i te liberalne, i te populistyczne zostały skompromitowane, ale to jest podglebie dla kolejnych populistów, którzy będą atakować zdegenerowane elity i obiecywać sanację.
Myślę, że tak, aczkolwiek ja bym był jednak jakby ostrożny co do przetrwania tego wielkiego koła zamachowego, jakim jest ten argument antyelitystyczny, dlatego że w dzisiejszych czasach już naprawdę trzeba będzie się napocić, żeby udowodnić światu, że się nie jest częścią tej elity, jak się wchodzi do polityki. Dlatego że pamiętajmy, dzisiaj może to już jest gdzieś zapomniane w annałach historii.
Pan nie docenia populistów. Oni będąc z samego jądra elitarnego są w stanie wmówić ludziom, że są przez lud, dla ludu i z ludu.
Może nie doceniam populistów, a może nie w populistach dostrzegam największe zagrożenie, bo dla mnie populiści to już jest trochę taki ruch, który z minionej dekady się wywodzi, przynajmniej w tej nowej jego iteracji i troszeczkę jest raczej na fali takiej znoszącej niż wznoszącej. Ja bym się bardziej obawiał jakichś takich naprawdę radykalnych postaci, które gdzieś się wywodzą z całkowitego życia, jakby poza w ogóle życia publicznego jako takiego i odrzucają uprawianie polityki w taki systemowy sposób. Bardziej bym powiedział, że może to, co się wydarzyło wokół afery Epsteina, to będzie podgrzebie nie dla populistów, tylko na przykład dla takich ruchów, które są w Stanach Zjednoczonych gdzieś skupione wokół postaci na przykład Nicka Fuentesa, czyli takiego naprawdę ultraradykalnego influencera, który na przykład jest negacjonistą Holokaustu i gdzieś zmiękcza różnego rodzaju fantazje na temat ludobójstwa w internecie, na swoich kanałach, w mediach społecznościowych. Więc myślę, że jeżeli ktoś miałby na tym zyskać, no to może tego typu ruchy bardziej niż taki klasyczny populizm, bo jednak klasyczny populizm też zawsze ma jakiś taki element element wychodzący z zawodowej polityki, często właśnie tak jak tutaj mówimy, próbujący udać, że tak nie jest, ale często związany z klasyczną polityką. No tak jak mówiłem wcześniej, Donald Trump przecież też jest taką postacią i swoją drogą to z takiego politycznego punktu widzenia, czy z perspektywy inżynierii politycznej będzie ciekawe, co się stanie z Donaldem Trumpem w kontekście tej afery. Niezależnie od tego, czy tam rzeczywiście w tych aktach coś z nim związanego się znajduje, czy nie, bo to jest całkowicie drugorzędne w tej chwili. Ważniejsze jest to, że on jednak zbudował całą swoją propozycję wyborczą 10 lat temu, już ponad, na argumencie wyczyszczenia czy osuszenia bagna, jakim był Waszyngton, jakim był rząd federalny i jakim były elity. No, a teraz się okazuje, że bez względu na to, co on tam robił na tych imprezach u Epsteina, to jednak był w dokładnie tych samych miejscach, co Bill Clinton, czy spędzał dokładnie wakacje na tych samych jachtach, czy chodził na te same imprezy, czy znał tych samych ludzi, co te wszystkie elity, które tak bardzo znienawidził. W związku z tym myślę, że jakaś część tej wiarygodności, nawet w tym najbardziej zagorzałym elektoracie ruchu MAGA, gdzieś została utracona.
Dziś wydaje się, że skala rażenia tej sprawy jest ogromna, zważywszy chociażby na to, jakie są reakcje tych, którzy znaleźli się w tej dokumentacji. To jest takie natychmiastowe usuwanie się z życia publicznego, składanie dymisji, rezygnacji, bo wydaje się, że atmosfera wokół tej sprawy jest taka, że nie ma przestrzeni na półśrodki, by ratować swój wizerunek, czyli wypieranie się tej znajomości, twierdzenie, że przypadkowo spotkałem raz jeden w życiu, nie ma też chyba miejsca na to, żeby bić się w piersi, przepraszać, to też już nie wystarcza. Zastanawiam się jednak, na jak długo będzie to paliwo do rozliczania elit, czy ta sprawa będzie potem przez kolejne lata wracać takimi falami, bo pewnie jest tak, że jest gigantyczna praca do wykonania dla przede wszystkim amerykańskich mediów, ale też oczywiście po listopadowych wyborach w Stanach Zjednoczonych, jeżeli demokraci będą mieli władzę, no to też jest szansa na to, że jak rozumiem, administracja państwa powróci do zajmowania się tą sprawą.
No, z tym to byłby trochę większy problem, dlatego że już Departament Sprawiedliwości prokuratora generalna Pam Bondi no dość jednoznacznie powiedziała, że po tym ubiegłym tygodniowym, że to koniec.
Tak, ale no na przykład czy jednak któraś z izby nie mogłaby się zająć za pośrednictwem na przykład specjalnej komisji?
No, ja powiem, jaki jest chyba najbardziej prawdopodobny scenariusz dzisiaj, na początku lutego. No oczywiście nie wiemy, czy demokraci odbiją dwie izby, no ale jeżeli odbiją Izbę Reprezentantów i powstaje jakaś specjalna komisja na temat Epsteina i na temat prób wyjaśniania tego, co rzeczywiście się w tych aktach dzieje, no to jeżeli będą to rzeczywiście, będą wzywane do tej komisji osoby z takiego szeroko pojętego życia publicznego, no to może w imię oczyszczenia własnego dobrego imienia będą próbowały zeznawać przed kongresem. Natomiast osoby na przykład związane z Donaldem Trumpem albo z tą administracją, albo w ogóle z szeroką amerykańską prawicą mogą też zupełnie szczerze po prostu na te przesłuchania nie przyjść. I to się już w tej kadencji zdarzało.
Chociaż odmowa, nie stawienie się przed taką komisją też ma swoje znaczenie wizerunkowe, tak?
Jak najbardziej. Aczkolwiek ja bym tutaj jeszcze zwrócił może szybko uwagę na jedną różnicę.
Bo musimy kończyć.
Inaczej to się jednak rozgrywa w Stanach Zjednoczonych, a inaczej to się rozgrywa w Europie. Zwróćmy wszyscy uwagę na to, że w Europie te głowy z powodu afery Epsteina lecą dużo, dużo szybciej. Brytyjczycy chcą postawić Petera Mandelsona przed sądem, a w Stanach Zjednoczonych Bill Gates na przykład jeździ do Davos i po prostu się uśmiecha i mówi, że nigdy niczego złego w towarzystwie Epsteina nie robił, więc myślę, że ta różnica będzie cały czas rosnąć w najbliższych tygodniach.
Mateusz Mazzini, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Polityka, także Uniwersytet Civitas. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu, będzie moim Państwa gościem tuż po informacjach.
Autopromocja.
Byłam w kościele 28 lat. Jak większość osób z mojego pokolenia, odebrałam pełną edukację religijną w szkole. Na wiele pytań nie uzyskałam jednak odpowiedzi. W tym podcaście będę ich szukać. Nie mam zamiaru ani do kościoła zniechęcać, ani nikogo nawracać. Chcę zrozumieć instytucję, która ciągle ma wpływ na życie milionów Polaków, także tych niewierzących. Nazywam się Marta Zdanowska. Zapraszam na nowy podcast Tajemnice Kościoła. Premiery w czwartki na tokfm.pl i w aplikacji tokfm.
Autopromocja.
Reklama.
Odkryj bestsellery w RTV Euro AGD. Na przykład słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods Pro 3. Etui przełomowa aktywna redukcja hałasu za 1059 zł. Sprawdź wszystkie nasze bestsellery, a dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej do 50 rat 0% i nie płać aż do czerwca. RSO 0%. Promocja ratalna do 18 lutego. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Klo, a mam takie pytanie. Czemu wszyscy teraz kupują w Media Expert?
Bo są zakochani, Marian. W super niskich cenach.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Nivona Cafe Romatica. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Włączamy niskie ceny.
Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Titan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc Mobilovan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Za 300 metrów zjedź w stronę tańszego leasingu.
Hej, co się z tobą dzieje?
Przeliczam nową trasę i podpowiadam automarket.pl. Tam masz prostą drogę do wyprzedaży. Ponad 2000 samochodów. Raty leasingu i wynajmu obniżone nawet o 30%. Sprawdzony stan techniczny, a średnia obniżka na wyprzedażowych ofertach wynosi 10 tysięcy złotych.
No to nowa trasa ustawiona. Automarket.pl. Prosta droga do wyprzedaży.
Skoda rusza z wyprzedażą. Ostatnie modele z rocznika 2025 czekają na ciebie. Sprawdź atrakcyjne oferty, w tym kredyt 0,99%, RRSO 7,96. Zapraszamy do salonów Skody i na skoda.pl.
Skoda.
Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
O, pani doktorowa. Dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
Makaron pani mówi? Proponuję taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Lidlu. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
Poznaj przyszłość motoryzacji z technologią BYD. Wybierz superhybrydę Seal 5 DMI w cenie już od 113 100 zł w ofercie wyprzedaży rocznika. Sprawdź szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, depilatory świetlne, szczoteczki soniczne, ekspresy do kawy w super niskich cenach.
Włączamy niskie ceny.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Cała Polska w alertach, synoptycy ostrzegają przed marznącym deszczem i gołoledzią. Na drogach i chodnikach może być ślisko, przed czym ostrzegają też alerty RCB. Warszawski sąd ma dziś decydować w sprawie aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wnioskuje o to prokuratura, która chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości, w tym za stworzenie grupy przestępczej i kierowanie nią. Ziobro otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. Liczba ukraińskich żołnierzy poległych od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę szacowana jest na 55 tysięcy. Jest też wielu zaginionych, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla francuskiej telewizji France 2. Stacja Sky News przypomniała z kolei o styczniowym raporcie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, który szacował liczbę poległych żołnierzy ukraińskich na 100-140 tysięcy, a łączne straty, uwzględniając też rannych i zaginionych, na 600 tysięcy. O kilka kolejnych lat może opóźnić się budowa tunelu kolejowego pod Łodzią. Spółka PKP PLK zerwała umowę z wykonawcą, który według kolejarzy żądał za dużo pieniędzy na dokończenie prac. Teraz trzeba rozpisać nowy przetarg. Tunel miał być gotowy już w 2021 roku. Od półtora roku stoi, po tym gdy nad trasą drążenia tunelu zawaliła się część kamienicy. czy polska nauczycielka po raz pierwszy otrzyma nauczycielskiego Nobla? Dowiemy się dzisiaj. W Dubaju ceremonia ogłoszenia zwycięzcy konkursu Global Teacher Prize. Ewa Drobek z Liceum Żmichowskiej w Warszawie jest w dziesiątce finalistów. Jeśli wygra, otrzyma $1 000 000 na rozwój swoich projektów.
Chciałabym na pewno zainwestować w moje śpiewające dzieci, bo myślę, że jest kilka osób, które są absolutnymi perełkami. Na pewno bardzo chciałabym zainwestować w szkolenia dotyczące manipulacji, deepfake'ów i higieny cyfrowej. No i pewnie ta trzecia noga to są NGOsy, które zachęcają młodych nauczycieli do pozostania w zawodzie, bo chciałabym jednak wiedzieć, że jak ja odejdę na emeryturę, to jeszcze ktoś w tej szkole zostanie.
Ewa Drobek uczy angielskiego i niemieckiego. Od lat organizuje też akcję Żmichowska Śpiewa. Dużo chmur dzisiaj, a do tego marznący deszcz powodujący gołoleć. Na termometrach zobaczymy najwyżej od minus 5 stopni na północnym wschodzie, około plus 1 w centrum, do 7 miejscami na południu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W czwartkowym poranku jest z nami Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
A więc wojna? Wojna totalna między pierwszą a drugą osobą w państwie?
Nie.
Nie?
No nie, nie ma ani
szorstka
wojny.
Szorstka przyjaźń ani, chyba też nie pasuje.
Można by to tutaj rozwijać się beletrystycznie, tylko mamy do czynienia z sytuacją indywidualną, ja bym powiedział jednostkową, z której trzeba wnioski wyciągać. Myślę, że wszyscy te wnioski wyciągają i pewnie wyciąga prezydent, wyciąga marszałek. Życie się toczy dalej i odbędzie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która ma dla mnie... Ja ciągle mam jeszcze taki gen bezpieczeństwa narodowego we krwi. Ma nieprawdopodobny ciężar, ponieważ to, co tam będzie dyskutowane, zwłaszcza punkt pierwszy dotyczący SAFE, to jest prawdziwa epokowa
za
dyskusja.
Za chwilkę o tym porozmawiamy, ale chyba najbardziej interesujący jest i elektryzujący punkt trzeci, czyli kontakty towarzysko-biznesowe Włodzimierza Czarzastego. To pan wpadł na ten brawurowy pomysł, by zaproponować, bo tak usłyszałam, o związkach prezydenta z kibulami, jego pracy w Grand Hotelu, odpowiedzi na te propozycje Nawrockiego.
Zacytowała pani punkt trzeci. Nie wpadłem na temat punkt trzeciego.
Ale już przeszłam dalej.
Na pewno nie. Pani przeszła do punktu czwartego, który z upoważnienia marszałka Sejmu zaproponowałem. Na temat autorstwa proszę nie pytać, ponieważ to ktoś dawno temu powiedział mądre słowa, nie należy pytać, jak się tworzy politykę i parówki.
To Bismarck.
Właśnie, to też jeden z pani ulubionych autorytetów, jak pamiętam dobrze. No jako poznanianki z wrześni to
do
chyba...
autorytetów.
Ale myślę,
no to raczej jako Wielkopolanie to mamy dużo uwag do kanclerza.
Ale jako negatywny. No ale mówiąc konkretnie, że rzeczywiście ta na polecenie marszałka ja takie pismo wystosowałem i to było pismo właściwie sformułowane jako przejaw z jednej strony, jakbym chciał być cynicznym, powiedział o troski o państwo, przecież prezydent również...
Jaka troska? Ale,
Przepraszam, prezydent zapewne z troski wpisał punkt trzeci, pytając, czy też zachęcając do rozmowy.
Niech pan nie gra, panie ministrze,
gdybym
pierwszego na
być, no ja gdybym chciał być przekorny, skoro nie cyniczny. Ale skoro nie mówimy ani o przekorności, ani o cynizmie, to chodziło o to, aby pokazać pewnego rodzaju absurd tej sytuacji, ponieważ jeżeli Rada Bezpieczeństwa Narodowego, pani szybciutko skończyła rozmowę o SAFE.
Nie, wrócimy do tej rozmowy.
Ale,
bo kluczowe jest to, czy prezydent podpisze tę ustawę.
Ale więc skoro w randze zobowiązania państwa polskiego, które idzie na kilkadziesiąt czy kilkanaście lat do przodu, bo te długi tyle się będzie spłacało i zakupów, które będą mieć znaczenie największe znaczenie dla bezpieczeństwa w najbliższych krajach. W tej samym rzędzie stawia się pytanie o towarzysko biznesowe, kontakty marszałka, podczas gdy to wszystko jest znane. Otóż istnieje czarodziejskie słowo, które się nazywa giełda. Wszystko, co robił marszałek, czy ówczesny, dzisiejszy marszałek, ówczesny działacz, biznesmen, jest opisane w informacjach giełdowych, bo wszystkie jego poważniejsze działania biznesowe szły za pośrednictwem spółek giełdowej. Więc to wszystko można sobie wyczytać. To było sprawdzane. Więc wpisanie tego to jest jakiś rodzaj złośliwości. No to skoro wszyscy, to babcia też.
To złośliwość za złośliwość. To jeszcze pytanie jedno o SAFE. Bo jak Sławomir Cenckiewicz krytykował ten program, to Radosław Sikorski odpisał mu w takim duchu, że bierze pensję od państwa polskiego, a nie od amerykańskiego. Czy pan uważa, że politycy PiSu, ale także Duży Pałac są motywowani, no nie wiem, przez amerykańskiego ambasadora w Polsce albo lobbystów amerykańskich?
Może ja będę konserwatystą, ale ja uważam, że jeżeli ktoś jest szefem BBN-u, to kieruje się dobrem państwa polskiego i myślę, że wątpliwości profesora Cyckiewicza, który jest szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zasługują na to, aby zostały wyjaśnione przez władzę, przez rząd. Trzeba rozmawiać. I po to bardzo się cieszę, że to się pojawiło. Co prawda 5,5 miesiąca, prawie 5 miesięcy czekał prezydent na kolejne zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a w tym czasie naprawdę szalały tajfuny wokół.
No ta poprzednia była po ataku rosyjskich dronów.
We wrześniu. Więc skoro po tych 5 miesiącach się spotykamy i tak ważny temat jest pisany, no to warto rozmawiać i warto sobie na dzień dobry prawić złośliwości, choć to nie te złośliwości nie wykluczają poważnej dyskusji i minister Sikorski na pewno w tej dyskusji jest w stanie udział.
No ja nie wiem, bo wszystko fajnie, ta odpowiedź, którą pan wysłał, dość zabawna, tylko że czasy są trudne, chyba, więc jeżeli pierwsza i druga osoba w państwie
niczego zabawnego. Nie,
serwują
nie.
nam takie gry i zabawy towarzyskie, to się można zaniepokoić. Zabawa.
Nie, przepraszam bardzo. Ja bym proponował nie mylić skutków z przyczynami. Otóż jeżeli marszałek zostaje postawiony w sytuacji, no powiedziałbym co najmniej dziwacznej, nie chcę tego bardziej dosadnie określać, to się ma prawo przynajmniej przez sekundę zachować odpowiedzi dziwacznie, a może merytorycznie według standardów Dużego Pałacu, bo taki standard został pokazany. No to pokazaliśmy, że my też potrafimy według tego standardu się komunikować. Chcielibyśmy w ten sposób się komunikować. Marszałek pójdzie bardzo dobrze przygotowany do rozmowy.
Na posiedzenie Rady.
Na posiedzenie Rady. Będzie zbriefowany tak, jak ta...
Ale będzie przygotowany ze swoich kontaktów towarzysko-biznesowych, czy będzie sejfu i Rady Pokoju?
Zapewniam panią, że będzie dobrze przygotowany do poważnych tematów, które są w punkcie pierwszym i drugim.
Natomiast... A czego się państwo spodziewają po tej Radzie? Że Karol Nawrocki będzie perorował na temat przyszłości Czarzastego, że będzie zachęcał marszałka, pani, żeby się tłumaczył, że będzie go przesłuchiwał?
To jest wdzięczne pole do autorów scenariuszy, być może seriali, być może jakichś powieści, thrillerów, powieści akcji, scenariuszy. Ja tego scenariusza nie napiszę, natomiast koncentruję się na tym, co jest istotne dla państwa i na tym się koncentruje marszałek. No i po prostu łatwo się mówi druga osoba w państwie, druga osoba w państwie, wszyscy to tak łatwo mówią. Otóż za tym idzie bardzo poważna odpowiedzialność i ja jako szef kancelarii, cały zespół, szef gabinetu i ministrowie, którzy z nami współpracują, wszyscy dbają o to, aby ta druga osoba, ta druga pozycja w państwie była napełniona treścią. I w ten sposób zachowuje się marszałek, poza sytuacjami, który zmuszany jest do tego, aby używać skrótów myślowych. Poza tym posługuje się dosyć wyważonymi zdaniami.
Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych, informuje, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności. Pan potwierdza, tak?
No oczywiście, że potwierdzam, bo to oczywista oczywistość, jak mawiał inny klasyk, tym bardziej, tym razem z Polski. Otóż chciałem zwrócić uwagę, że dostęp do informacji to jest pewien przywilej, czy też pewnego rodzaju instrument, który wynika z prawa. To zostało opisane w ustawie o dostępie, o ochronie tajemnicy państwowej. Mogę się mylić w nazwie. W związku z tym, że ktoś posiada tego typu instrument, nie oznacza, że A, jest bezkarny, B, że to jest na zawsze, C, że to nie podlega wiecznej weryfikacji. I w dodatku z tym wiąże się jeszcze jedna rzecz, o której mało kto mówi. Otóż łatwo się mówi o czymś takim, ta czy ta osoba objęta osłoną kontrwywiadowczą.
Sami państwo to mówią,
tak,
marszałku.
Tak, ale gdybym miał ja być przekorny w tej chwili, to powiedział, że to naprawdę to jest objęty kontrolą kontrwywiadowczą, bo osłona polega na tym, że sprawdzam wszystko, co robisz, człowieku, z kim rozmawiasz, z kim się spotykasz. W twoim interesie jest to, żeby poinformować, gdzie jedziesz, ile byłeś, z kim się spotkałeś, co zjadłeś, czasami trzeba też powiedzieć. Więc wolna rączka, ale w dybach, ale robi się to w interesie skuteczności działania państwa, żeby ktoś nie powiedział, cytuję tutaj, na którym postronku, czy też na której smyczy, którego państwa działa jaki urząd czy osoba w państwie.
To jeszcze jeden wątek, panie ministrze. Ten relacjonowany przez polityków prawicy i prawicową prasę z listopada 23 roku wątek, kiedy marszałek, wówczas jeszcze nie marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty trafił do Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych i powinien złożyć do ABW ankietę bezpieczeństwa, żeby dostać dostęp, tak, i nie złożył tej ankiety. No i to jest tak, że oczywiście można być w komisji i nie posiadać tego poświadczenia, ale się składa wniosek o taką ankietę, człowiek jest sprawdzany, w trakcie, kiedy jest sprawdzany, nie ma dostępu do tych najbardziej klauzulowanych dokumentów, no i potem jak już dostaje dostęp, no to zaczyna mieć, tak? To dlaczego marszałek nie
został? Marszałek został sprawdzony przez wyżej wymienione służby raz, gdy był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
No to lata temu.
No nie, ale no dobrze, jak rozmawiamy o faktach, no to fakt. Zresztą na te podobne epizody powołuje się pierwsza osoba w państwie, więc bądźmy symetryczni w tym momencie. Został sprawdzony skutecznie, pozytywnie, czyli miał dostęp. Później rozpoczął pracę. Według mnie, powiem to tak może trochę złośliwie, no nie był najbardziej rzetelnym członkiem tej komisji, ponieważ miał inne zainteresowanie, chyba bardziej się zajmował kierowaniem partią niż kontrolą.
I stąd nie zależało mu na tym, żeby mieć dostęp do wszystkich dokumentów, tak?
Stąd mu mogło nie zależeć i z tego powodu mu nie zależało.
Wystawia pan dobrego świadectwa.
Nie, dobre świadectwo, znaczy jako członkowi komisji, bo jeżeli ktoś wyobraża sobie swoje funkcjonowanie, to traktuje tą przynależność w sposób formalny. Bywał na posiedzeniach, w momencie, gdy się pojawiały, nie zawsze, przecież przedmiotem były super tajne informacje. Wtedy, gdy nie miał dostępu do takiej informacji, opuszczał i...
Może być inne wytłumaczenie, że nie chciał być sprawdzany.
Proszę?
Może być inne wytłumaczenie, że nie chciał być sprawdzany, dlatego nie wnioskował. No to
w tym momencie patrz punkt pierwszy, wypowiedź ministra Dobrzyńskiego. Skoro by nie chciał być sprawdzany, skoro ma coś za pazurkami, to skąd się bierze taka jednoznaczna i bardzo szybko sformułowana wypowiedź rzecznika służb? Oni też biorą za to odpowiedzialność w tej chwili. Przecież to się nie odbywa tak, że rzecznik tak sobie poszedł, dostał wyraźną informację od swojego szefa, że może iść, a ta informacja bierze się stąd, że przeprowadzono działania, które ich do tego upoważniają. Czy to wystarczy do funkcjonowania, skoro prawo dopuszcza tego typu funkcjonowanie bez ograniczeń, kontakt ze wszystkimi służbami, jakie tylko są możliwe, marszałek ma, korzysta z tego, korzystamy przygotowując jego wizyty zagraniczne, korzystamy każdej możliwej okazji, więc my żadnych ograniczeń nie mamy. Działamy w interesie państwa.
Rada oczywiście nie zajmie się, o czym wiemy z wpisu Sławomira Cęckiewicza, tym, czym państwo chcieliby się zająć, czyli przyszłością zawodową Karola Nawrockiego. I Sławomir Cęckiewicz mówi panu, żeby pan przekazał marszałkowi, że mu sporo głosów brakuje do tego, żeby decydował o przedmiocie i tematyce posiedzenia RBN-u.
No to dokładnie, gdyby już tak patrzeć formacyjnie, to marszałkowi, jako przedstawicielowi tej formacji, która przegrała tam 100 tysiącami głosów z urzędującym prezydentem, właśnie tyle głosów brakuje do tego, żeby się mościć na stolcu prezydenckim. Ta arytmetyka, gdybym ja swoją już trochę zamierzchłą wiedzę jednak matematyczną wyciągnąć, to powiedziałbym tak. Nie ma takiej instytucji w państwie, na którą głosowało więcej ludzi w wolnych wyborach jak parlament, jak Sejm. A na czele tego Sejmu stoi marszałek Czarzasty. No to jak już, panie ministrze, panie profesorze, licytujemy się na te prawo wielkich liczb przywołujemy,
to jesteśmy lepsi.
To jesteśmy lepsi.
To jeszcze jedna rzecz. Exposé Radosława Sikorskiego przełożone.
No przełożone i szkoda, bo ja wiem, że się już kilka osób...
Miało być 11 lutego, tak. A na 11 lutego jest ta rada zwołana przez prezydenta.
Oddajemy pole prezydentowi. Tu nie było przecież sporu, żebyśmy się boksowali, kłócili proceduralnie, kto był pierwszy.
Już jest termin znany w następnym tygodniu?
Tak, tydzień później, na kolejnym posiedzeniu Sejmu. I proszę popatrzeć, że w takie sprawy, które pokazują o naszej operatywności u naszej Sejmu. To jest pluralizm majestatis nieuprawniony w żaden sposób. to oznacza o tym, że nie ma jakiejś guli, nie ma jakiegoś automatu, takiego algorytmu, jak to się teraz mówi, że pojawia się duży pałac czy prezydent, to u nas od razu wszystkie, jakby to powiedzieć, cała wstecz. Nie, odwrotnie. Skoro to jest instytucja, którą po 5 miesiącach zdecydował się jednak prezydent w ważnej sprawie zebrać, to w porozumieniu z ministrem uznaliśmy, że tydzień to orędzie może poczekać.
Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi o Radę, to będzie pierwsze spotkanie bezpośrednie Karola Nawrockiego i Włodzimierza Czerzestego.
No, mija czas, tak, tak.
Obserwowaliście do tej pory panowie.
No chyba tak. Tak wygląda.
To trzeba będzie marszałka Czerzestego zapytać, jakie są wyniki.
No i prezydenta.
Obserwacji. No, prezydenta.
Ale to jest bilateral, to działa w obie strony, naprawdę. I może to jest coś, z czym się prezydent jeszcze nie oswoił, że co się powie, i nie jest to dokładnie po linii tego takiego, powiedziałbym, zawadiackiego stylu, tej technologii, w której my możemy wszystko, a wy to naprawdę stajecie na baczność. Cokolwiek jest nie po tej linii, od razu wywołuje furię. Proszę państwa, więcej luzu, więcej kooperacji, więcej rozmowy.
Marek Siwiec zaleca spokój.
Ale nie zaleca, ja jestem spokojny, marszałek jest człowiekiem spokojnym, chociaż obdarzony pewnym zębem i za to go chyba cenią wyborcy.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Marcin Kierwiński, szef resortu spraw wewnętrznych, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
Reklama.
Doskonałe wieści od Toyoty. Wraca wyprzedaż z rozmachem. Znów w ofercie innowacyjne, niezawodne auta z 2025 roku. Jak Toyota Corolla Cross. Przestronna, rodzinna hybryda piątej generacji. Bagażnik aż 473 litry. Cyfrowe zegary 12,3 cala. Światła LED w standardzie, a do tego systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. I aż do 10 lat gwarancji w programie Toyota Relax. Teraz z korzyścią do 14 300 zł. Szczegóły w salonach i na toyota.pl.